Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni. Przeto i my, mając wokół siebie tak wielki obłok świadków, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Tak myślę o tych świadkach. Aha, muszę powiedzieć, to będzie taki troszeczkę wykład, także z góry przepraszam tych, którzy są uczuleni na tą formę przekazu. Ja jestem, także od razu bym się poczuł niepewnie, ale postaram się, żeby nie było tak źle. Także kiedy ja myślę o takich oświadkach wiary, no w naturalny sposób myślę o ojcach ze Starego, Nowego Testamentu, o których słyszeliśmy, prawda? Abraham, Mojżesz, Jozue, Jakub, Samuel, Dawid, Salomon, Jeremiasz, Izajasz, Zachariasz, Jan Chrzciciel, Jezus oczywiście, Piotr, Jan, Paweł i tak dalej. Ale myślę, że również możemy pomyśleć o tych świadkach wiary, których mamy na przestrzeni historii. Tych, którzy są żywi, również wokół nas, ale tych, którzy też w poprzednich wiekach w jakiś sposób widzieliśmy. I myślę tutaj rzeczywiście o 31 października 1517 roku, że jest to ten moment, ważny moment dla wszystkich kościołów, wspólnot, organizacji, instytucji, które wywodzą się z szeroko rozumianej tradycji reformacyjnej czy protestanckiej, które właśnie wspominają święto reformacji, bo to wtedy dr Marcin Luther przybija swoje 95 tez do kościoła zamkowego w Wittenberdze. I właściwie nie ma nic z tym szczególnego. To drzwi kościoła zamkowego to taka tablica ogłoszeń. Wszyscy przybijali tam swoje rzeczy. Nic ciekawego. Tezy są krytyczne, oczywiście, ale nie są znowu aż tak strasznie krytyczne. No, Luther nie chce oddzielać się od Kościoła. On chce radykalnej zmiany tego Kościoła. I te tezy, w tych tezach krytykuje odpusty, tak jak słyszeliśmy, dla niego jako dla mnicha augustiańskiego, który czyta list do Rzymian i słyszy o Bogu, który usprawiedliwia człowieka za darmo, jest nie do przyjęcia. Ta koncepcja, że można sobie wykupić za pieniądze odpuszczenie win albo skrócić okres w czyśćcu. To straszna herezja i przeciwko temu się wnerwia, mówiąc wprost. Denerwuje go władza papieża, denerwuje go ta absolutna władza, którą hierarchowie posiadają. W związku z czym te tezy właśnie tam umieszcza. I na przykład mówi tak w tezie pierwszej. Gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus rzecze pokutujcie, to chce, aby całe życie wiernych było nieustanną pokutą. W 36 mówi, każdy chrześcijanin, który za grzechy żałuje prawdziwie, ma i bez listu odpustowego zupełne odpuszczenie kary i winy. Amen. Teza 43. Należy pouczać chrześcijan, że ten, kto daje ubogiemu albo wspiera potrzebującego, lepiej czyni, niż gdyby kupował odpusty. Teza 45. Należy pouczyć chrześcijan, iż ten, co widzi ubogiego, mimo to kupuje odpust, ten nie odpust papieża nabywa, ale gniew Boży ściąga na siebie. Teza 82. Dlaczego jednak papież nie uwalnia wszystkich dusz z czyśćca z przyczyny największej miłości i najwyższej potrzeby dusz? Co byłoby rzeczą najsprawiedliwszą, gdy tymczasem nieskończoną ilość dusz uwolnił on dla podłej monety złożonej na budowę bazyliki, a więc rzeczy małej wagi. Luther był dość złośliwy. Jego język był jednoznaczny, czasami potrafił sobie przekląć. A to jest ten czas, kiedy jest budowana bazylika świętego Piotra, także naprawdę papież potrzebuje pieniędzy. W związku z czym te pieniądze z odpustów przede wszystkim przeznaczane są na tą piękną bazylikę, którą widzimy dzisiaj w Rzymie. W szczególności Dominikanie tutaj sprawują ważną rolę. Taki dominikanin, który słynął właśnie ze szczególnie agresywnego zbierania pieniędzy, nazywał się Tecel. I do naszych czasów nawet przetrwało kilka jego sformułowań, jako że układał wierszyki, piosenki, takie różne marketingowe rzeczy, żeby ludzi rzeczywiście zachęcić do dawania pieniędzy. I mówił na przykład tak, Tecel, czerwony krzyż odpustowy z herbem papieża więcej znaczy niż krzyż Golgoty. Albo pokuta i żal za grzechy są niepotrzebne tym, którzy kupili listy odpustowe. Albo skoro pieniądz w szkatule dzwoni, ten duszę z czyśćca do nieba wygoni. Piękne, okej. Okay. No i Luther nie wytrzymywał tego. Mówi tak w tezie 86. Dlaczego również nie buduje papież Bazyliki Świętego Piotra raczej za własne pieniądze niż za pieniądze biednych chrześcijan? Wszakże jego majątek jest znacznie większy od dóbr jakiegokolwiek bogatego Krezusa. I to byłoby chyba nawet prawdą dzisiaj. I dalej mówi, więc precz z prorokami, którzy wołają pokój, 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 a pokoju nie ma. Tak, Luther był dość wybuchowym człowiekiem. Tezy były kontrowersyjne, ale pewnie wszystko by się rozeszło po kościach, gdyby to nie był czas druku. Gutenberg. To jest ten moment, kiedy wchodzi ruchoma czcionka i zaczyna się drukować książki. Także przyjaciele Lutra, te tezy, które on przybija do drzwi, drukują. W ciągu 2 tygodni są znane w całych Niemczech. W ciągu miesiąca docierają nawet do Anglii. W ciągu roku są czytane w Jerozolimie. Po prostu rozchodzą się po całym świecie. I to sprawia, że do tych tez rzeczywiście trzeba się odnieść. Odnoszą się najwięksi intelektualiści ówczesnej Europy, a więc Erasmus z Rotterdamu, Tomasz Morus w Anglii. No i oczywiście musi się odnieść papież. Czyta te tezy, no i nie czuje się najlepiej. Pisze bullę Exsurge Domine, w której wyklina Lutra i każe mu przyjść do Rzymu, żeby odwołać swoje nauczanie i pokutować. Co robi Luter? No pali tą bullę. No i w ten sposób zaczyna się cały proces reformacji i kontrreformacji. Także właśnie w ten sposób zaczyna się reformacja, w ten sposób też zaczyna się ta cała tradycja teologiczno-duchowa, którą nazywamy protestantyzmem, chociaż, tak jak mówiliśmy niedawno z Mirkiem, ten termin protestant jest trochę późniejszy, bo pochodzi on z 1529 roku, kiedy to na Sejmie Rzeszy w Spirze szereg luteran protestuje przeciwko zakazowi przechodzenia z katolicyzmu na luteranizm, stąd protestantyzm. Natomiast pierwsze czy ewangelickie może tak, czy protestanckie wyznanie wiary, tak zwana konfesja augsburska, zostaje napisana przez przyjaciela Lutra, Filipa Melanchtona, który miał bardziej stonowany charakter. I w tej konfesji augsburskiej on wyłuszcza właściwie najważniejsze tezy protestantyzmu, które do dzisiaj myślę, że wszystkich nas obowiązują, albo z którymi byśmy się zgodzili. I te tezy są następujące. Proszę następne. Mówi tak. Sola scriptura, czyli jedynie pismo stanowi autorytet w sprawach wiary, życia i praktyki chrześcijańskiej. Jedynie pismo, w każdą naukę, każde słowo, każdy autorytet należy prześwietlać w świetle pisma. Solus Christus, jedynie Chrystus, Jezus Chrystus, który jest zarówno Bogiem, jak i człowiekiem, może być pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Nie ma żadnego innego pośrednika, tylko Chrystus. Dalej sola gratia i sola fide, a więc jedynie łaska Boża jest podstawą usprawiedliwienia, zbawienia grzesznika. I zbawienie człowiek otrzymuje przez wiarę, niezależnie od jego uczynków. Po prostu należy uchwycić dłoń, którą Bóg daje do człowieka. No i na końcu soli Deo gloria, czyli tylko Bogu należy się chwała. Nikomu innemu nie należy, nie wolno oddawać czci, jak tylko Bogu. Amen? Wszyscy się z tym zgadzamy. Takie były podstawy, powiedzmy, protestantyzmu, które Luther razem z Filipem Melanchtonem właśnie w tej konfesji augsburskiej umieścili, które do dzisiaj myślę, że są dla nas obowiązujące. No i Wrocław. Poproszę następny slajd. Przepraszam za jakość. Kościół Marii Magdaleny, na murze kościoła Marii Magdaleny możemy zobaczyć tą tablicę, która upamiętnia reformację we Wrocławiu. I stało się to niedługo po reformacji luterskiej. Mianowicie 21 października 1523 roku ksiądz Jan Hess nawrócił się na protestantyzm i został wprowadzony wtedy na urząd proboszcza. 21 października 1523 roku. I właściwie od tego momentu wszystko się zmieniło. W krótkim czasie Rada Miasta, rajcowie i różne sfery społeczne, powiedzmy, naszego miasta przeszły na protestantyzm. ponad 70% miasta stało się prawie natychmiast protestanckie i taka sytuacja była do końca II wojny światowej. To, co było ważne, to jest to, że ten protestantyzm wrocławski niekoniecznie był tak bardzo doktrynalnym protestantyzmem. Nie było wielkich kłótni o prawdy, o doktryny, dogmaty i tak dalej, ale był protestantyzmem takim, który skłaniał się do człowieka. To był bardzo trudny czas wtedy we Wrocławiu, czas plagi, czas zarazy. Dużo ludzi umierało, wielu chorowało, wielu ludzi było biednych. I teraz ci, którzy nawracali się na protestantyzm, sprzedawali swoje dobra, sprzedawali swoją biżuterię, księża sprzedawali swoje szaty liturgiczne, a na rynku wrocławskim była ustawiona wielka szkatuła i do tej szkatuły wrzucali pieniądze, które uzyskiwali ze sprzedaży tych rzeczy. A potem te pieniądze zostały przeznaczone na budowę szpitali, na budowę hospicjów, na budowę przytułku dla tych, którzy byli bezdomni, na szkoły i na stypendia dla dobrych studentów. Także nagle okazało się, że ten protestantyzm, który wszedł tutaj do Wrocławia, do Breslau wtedy, był protestantyzmem z ludzką twarzą. Troszczył się o człowieka. I to było piękne. Tak właśnie zaczął się ten protestantyzm we Wrocławiu i myślę, że możemy być z tego dumni. I Wrocław, czy Breslau, przez wieki był jednym z najważniejszych ośrodków protestantyzmu w Niemczech, w Rzeszy byśmy powiedzieli, prawda, wyprodukował czy wydał wielu wspaniałych ojców teologii i innych, powiedzmy, dziedzin nauki związanych z protestantyzmem. Nie wiem, takich jak Dietrich Bonhoeffer, wspominaliśmy go w maju, czy nie wiem, Friedrich Schleiermacher, czy Paul Tillich, czy nie wiem, znany nam chyba najbardziej Alois Alzheimer, prawda, który również był z Wrocławia. I mniej więcej 300 metrów od mojego gabinetu zdiagnozował chorobę i myślę, że ma największy wpływ na mnie właśnie. Okej. Dzisiaj, kiedy mówimy o protestantyzmie, to w tą tradycję protestancką włączamy, powiedzmy, dwa takie główne nurty kościołów. Z jednej strony to są kościoły ewangelickie, a więc te kościoły, które odwołują się do tego nauczania XVI, tych ojców reformacji XVI wieku, a więc Lutra, Kalwina, Melanchtona, Zwingliego, a później Johna i Charlesa Wesleyów. A więc mówimy o kościele ewangelicko-augsburskim, czyli luterańskim. Mówiłem, że to będzie wykład. Potem mówimy o kościele ewangelicko-reformowanym, czyli kalwińskim i o kościele ewangelicko-metodystycznym, czyli metodystycznym. Ale również w tą tradycję włączamy kościoły młodsze, takie jak ten na przykład, które zrodziły się w dobie, czy na kanwie, powiedzmy, późniejszych nurtów odnowy, reformy Kościoła w XVIII, XIX i następnych wiekach. Czyli na przykład w czasie przebudzeń amerykańskich. Czyli to będzie Kościół Baptystów, Kościół Menonitów, Armia Zbawienia, Kościół Wolnych Chrześcijan, Zbory Chrystusowe, Kościół Zielonoświątkowy i tak dalej. Ale kiedy mówimy o reformatorach XVI wieku, myślę, że nie sposób również nie odwołać się do tych ruchów odnowy Kościoła, które poprzedzały reformację XVI wieku i które bezpośrednio albo pośrednio wpłynęły na Lutra. Tu poproszę następny slajd. Myślę na przykład o Piotrze Waldo z XII wieku, który bardzo mocno podkreślał, że Kościół musi się zreformować w sensie moralnym, że hierarchia Kościoła nie może żyć tak, jak żyła wtedy, w takim przepychu. Że Biblia musi być podstawą życia chrześcijan i że wszystko musi być oceniane w świetle Biblii. I myślę również o Johnie Wycliffe z XIV wieku, który jest uznawany za bezpośredniego prekursora właśnie nauczania Lutra, który był profesorem Oksfordu i księdzem katolickim wtedy, który mówił, znowuż, wzywał do radykalnej reformy Kościoła w oparciu o nauczanie Biblii. Sprzeciwiał się bogactwu Kościoła, sprzeciwiał się supremacji papieża. Mówił, że niemożliwe jest, żeby hierarchia rzeczywiście sprawowała władzę absolutną. Nie zgadzał się również z transubstancjacją, czyli przemianą chleba w ciało i wina w krew w czasie Eucharystii. Mówi, to jakaś magia. Mówił o jedności wiernych i Biblii, która w prosty sposób wykłada nauczanie Chrystusa. I ta Biblia ciągle powinna prowadzić chrześcijan w prostym, ale oddanym życiu dla Boga. I wiele jego tez później znalazło się w nauczaniu protestantów. I myślę również o Janie Husie, szczególnie myślę o Janie Husie, poproszę, którego właśnie rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku. To duchowny i uczony czeski, który właśnie pod wpływem Johna Wycliffe'a, czyli tego poprzedniego ojca przed reformacji, powiedzmy, żądał i dążył do radykalnych zmian w kościele Czech. I teraz podobnie jak Piotr Waldo, podobnie jak John Wycliffe, mówił, że nauka kościoła musi opierać się na Biblii, a Biblia musi być w języku ojczystym, a więc nie w łacinie, nie po łacinie, której nikt nie rozumie, ale każdy człowiek musi mieć Biblię w ręce, żeby móc sprawdzać, o czym jest Słowo Boże. Potępiał Kościół za handel odpustami, który już wtedy w XV wieku miał miejsce. Potem wskazywał też na to zepsucie obyczajów wyższego duchowieństwa. Mówił o wielkich dochodach, które są czerpane dla Kościoła z pracy normalnych ludzi, a potem są trwonione na przepych, na rozpustę i tym podobne rzeczy. Mówił, że ten podział między duchownymi a normalnymi wiernymi jest zupełnie bez sensu. Należy go znieść. I w efekcie, powiedzmy, symbolem tego powinno być to, że wszyscy wierni przystępują do tej samej wieczerzy pańskiej, a więc do ciała i do krwi, prawda? Chleb i wino. I tyle. Wzywał do jedności, pokory, pokuty. Chrystus mówił tak: czyż zgodnie z nauczaniem Biblii Bóg nie traktuje wszystkich ludzi w ten sam sposób? Czyż droga zbawienia nie jest taka sama dla każdego przez krzyż Chrystusa? No niestety, nauki Husa wzbudziły cały szereg kontrowersji. Wielokrotnie wzywano go do tego, żeby odwołał swoje twierdzenia, żeby skrytykował Wycliffa, żeby podporządkował się nauczaniu ówczesnego kościoła, a Hus odmawiał i jednoznacznie cały czas wzywał do reformy, chociaż jego osobista sytuacja była coraz trudniejsza. Przede wszystkim wyrzucono go z uniwersytetu, musiał ewakuować się z Pragi, a na koniec wezwano go na sobór w Konstancji, który został właśnie zwołany w 1414-15 roku, żeby tam wytłumaczył się ze swoich przekonań. Od ówczesnego cesarza Zygmunta Luksemburskiego otrzymał list żelazny, czyli gwarancję tego, że może dojechać do Konstancji, być na soborze w Konstancji i wrócić. I nie zostanie nietykalny, o tak. Ale kiedy Hus był w drodze, ówczesna hierarchia kościoła przekonała cesarza, że słowo dane heretykowi jest nieważne, w ogóle go nie związuje w żaden sposób. W związku z tym, w momencie, kiedy Hus przekroczył granicę Konstancji, natychmiast został aresztowany. Odbył się jego proces, na miesiąc został wrzucony do więzienia, głodował, czy głodzono go, po czym go spalono na stosie. W 1415 roku, dokładnie 600 lat temu. I teraz myślę, że patrzymy na Husa dzisiaj, czy to z protestanckiej, czy nawet z katolickiej perspektywy, i myślę, że widzimy człowieka wiary. Widzimy tego, który stał w prawdzie i dążył do prawdy bez względu na wszystko, bez względu na konsekwencje. I swoim życiem dał wyraz tego, że warto dążyć do prawdy. Że wiara, która staje w obronie każdego człowieka w imię wartości najwyższych, jest niezwykle cenna. Sam Hus zapłacił straszliwą cenę, ale wytrwał do końca. I myślę, że warto było. I teraz w ostatniej deklaracji Jana Husa, która przetrwała do naszych czasów o dziwo, z 1 lipca 1415 roku, a więc na 5 dni przed jego zamordowaniem, spaleniem na stosie, czytamy tak. Ja, Jan Hus, w nadziei kapłan Jezusa Chrystusa, lękając się rozgniewać Boga i popaść w krzywoprzysięstwo, niniejszym wyznaję swój sprzeciw, by odwołać wszystkie, bądź którykolwiek z artykułów przedstawionych przeciwko mnie przez fałszywych świadków, ponieważ Bóg jest moim świadkiem, że ani ich nie głosiłem, ani nie wyznawałem, ani ich nie broniłem, chociaż oni twierdzą, że to robiłem. Ponadto, co się tyczy artykułów, które wyciągnęli z moich ksiąg, twierdzę, iż brzydzę się wszelką fałszywą interpretacją, jaką którykolwiek z nich niesie sobą. Lecz tak samo jak boję się zgrzeszyć przeciwko prawdzie albo zaprzeczyć opinii doktorów Kościoła, tak i nie mogę odwołać żadnego z nich. A gdyby było możliwe, żeby mój głos rozszedł się na cały świat, tak jak w dniu sądu każde kłamstwo i każdy grzech, jaki popełniłem, będą objawione, wtedy chętnie odwołałbym przed całym światem każdy fałsz i każdy błąd, który chciałem powiedzieć, bądź naprawdę powiedziałem. ogłaszam i piszę to z mojej własnej woli, z własnego wyboru. Napisane własnoręcznie 1 dnia lipca. Jan Hus. Myślę, że trudno nie zadumać się nad tymi słowami i że trudno również nie pochylić czoła przed tym niezwykłym człowiekiem. I myślę, że również trudno nie pochylić czoła z szacunkiem przed polską delegacją, która była wtedy w Konstancji pod przywództwem Pawła Włodkowica i była to jedyna delegacja na tym soborze, która publicznie i jednomyślnie, prawie jednomyślnie, oprócz Mikołaja Trąby, który sprzeciwił się Polakom, a później został prymasem polskim, która prawie jednomyślnie sprzeciwiała się takiemu potraktowaniu Husa. I mówili, że nie wolno tak traktować człowieka. Trzeba rzeczywiście, zgodnie z obiecanym słowem, dać mu wyjść wolno. Konsekwencje postawy dla Polaków były poważne, bo papież, który został wybrany na tym soborze, Marcin V, no cóż, unieważnił wszystkie korzystne dla Polski bulle poprzedniego papieża i Polska straciła na tym bardzo dużo, zarówno finansowo, jak i terytorialnie. I tenże sam papież przyznał wszystkie przywileje, które wcześniej w sposób prawdziwy albo fałszywy zostały przyznane zakonowi krzyżackiemu. To jest ten moment, prawda? Kiedy rzeczywiście zakon krzyżacki się wzmacnia, a Polska słabnie ze względu na tą postawę między innymi. Ale myślę, że trudno również z szacunkiem, ja przynajmniej, nie pochylić się przed postawą naszego króla wtedy, Władysława Jagiełły, który wspiera tą delegację polską i który jednoznacznie odmawia prześladowania husytów, chociaż takie są żądania papieża. Wręcz przeciwnie, król Jagiełło sprawia, że Polska staje się jednym z bardziej tolerancyjnych krajów wtedy na świecie. Chociaż papież pisze do niego taki list. Wiedz, tak do króla naszego pisze, że interesy stolicy apostolskiej, a także twojej korony, czynią obowiązkiem eksterminację husytów. Pamiętaj, że ci bezbożni ludzie ośmielają się głosić zasadę równości. Twierdzą, że wszyscy chrześcijanie są braćmi i że Bóg nie dał ludziom uprzywilejowanym prawa władania narodami. Utrzymają, że Chrystus przyszedł na świat, aby znieść niewolnictwo. Wzywają ludzi do wolności. To znaczy do unicestwienia królów i kapłanów. Teraz, kiedy jest jeszcze czas, zwróć swoje siły przeciwko Czechom. Pal, zabijaj i czyń wszędzie pustynię, gdyż nic nie jest bardziej miłe Bogu, ani bardziej pożyteczne dla sprawy królów, niż eksterminacja husytów. No taki język. Czy oczywiście musimy zdawać sobie sprawę, że język XVI wieku był trochę inny niż nasz język i 120 lat później Luther będzie używał podobnego języka w stosunku do takich kościołów jak ten na przykład, ale mimo wszystko zadajemy pytanie, czy to jest chrześcijaństwo? Świadectwo prawdzie, wierność wartościom najwyższym, posłuszeństwo Bogu zgodnie z nauczaniem Biblii. Myślę, że nie zawsze jest łatwo. Ale warto stać w prawdzie, warto zapłacić najwyższą cenę, bo Chrystus jest prawdą. A co innego się liczy tak naprawdę w naszym życiu? Jak mówi Biblia, cóż bowiem zyskałby człowiek, choćby zdobył cały świat, ale duszę swoją stracił? Cóż by zyskał człowiek? Piotr Waldo, John Wycliffe, Jan Hus, Martin Luther. Myślę, że ich postawa wiele może nas uczyć dzisiaj. Daje świadectwo prawdzie i sprawia, że stajemy przed pytaniami najważniejszymi. Czym jest chrześcijaństwo? Czym jest chrześcijaństwo dzisiaj? Czym jest chrześcijaństwo dla mnie? Może w naszym kraju to niewiele znaczy teraz powiedzenie jestem chrześcijaninem. Może niewiele kosztuje, ale co, jeśli w przyszłości trzeba będzie za to zapłacić wysoką cenę? I tak może być. Mój krótki wykład, dziękuję, że wytrwaliście, pozwolę sobie zakończyć, poproszę następny slajd, wierszem, który został napisany w trakcie kontemplacji tego obrazu przez naszą wspaniałą poetkę Marię Konopnicką. Napisała wiersz Jan Hus przed obrazem Brozika. Maria Konopnicka pisze tak. Stoję przed wami i milczę, o sędzie. Wy nie jesteście dla mnie sądem Boga. Wiem, już się stos mój dymi, a u proga już kipi tłum ten, co mnie wieść nań będzie. I żadne za mną nie stanie orędzie. I otworzona jest już wielka droga, przez które lecą skrwawione łabędzie do swego Boga. Stoję i milczę. Gdzież moja obrona? Gdzie głos, co za mną przemówi tu słowo? Chrystus też milczy. Ach, Chrystus też kona. A Jego wielką i boską wymową jest krzyż i cisza. I głowa skłoniona, a pierś miłości pełną, a nad głową męki i hańby korona. Stoję i milczę. Cóż powiem, skazany, za każde czucie, myśl, każdą i tchnienie. Tryumf wam, tryumf o rzymskie wypany. Obroną moją jest tylko milczenie, a winą duch mój, co zerwał kajdany. Tryumf wam, oto świątyni sklepienie nad głową moją powtarza skazany na stos płomienie. O sądzie, wiem ja, że pod waszą mocą stoję. Przychodzi dzień daleki i cichy, z krain wolności, które długą nocą oddzielił od was kaptur i duch pychy. I bezpieczniejszy jest robaczek lichy pod stopą moją, niżeli ja, o mnichy, pod waszą mocą. Przecież mnie trwoga nie zgnębi, nie złamie. Bóg zna to serce i wie, że jest czyste. Duch mój nie zaprze się prawdy, nie skłamie. On wolny, silny, w swe skrzydła wieczyste bije i z stosu ulata, o Chryste, pod Twoje znamie. Patrzcie, ptak leci ku słońcu w błękity. On wolny, w skrzydła swobody on bije. O ziemio, ludu, o przyszłych dni świty. Do was wyciągam ręce, do was piję ostatni puchar. Cień jeszcze was kryje, lecz stos mój płonie. Ja duch, ja żyję. Drodzy bracia i siostry, warto żyć w prawdzie. To piękna lekcja, którą tu mamy. Prawda dużo kosztuje. Ale cóż da, jeśli człowiek cały świat zdobędzie, ale duszę swoją straci. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłąk świadków, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Amen.